Dzień dobry, nazywam się Michał Kolanko, zapraszam na kolejny program z cyklu Rzecz o Polityce. Będziemy rozmawiać o kampanii samorządowej, o tym, co liczy się w sieci w tych wyborach, o zainteresowaniu wyborami i nie tylko. Zapraszam na program. Dzień dobry. Państwa i moim gościem jest dzisiaj Mateusz Sabat, szef firmy Big Data for Leaders. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Zacznijmy może od tego zainteresowania wyborami. 7 kwietnia wybory samorządowe, pierwsza tura. I pytanie, czy widzi pan w internecie, gdy monitoruje pan to, co dzieje się w sieci, zainteresowanie podobne jak to w październiku 2023 roku?
Nie, to są zupełnie inne wybory. Jeśli chodzi o wybory 15 października, to było takie danie główne i wydaje się, że wszystkie emocje, partie polityczne, kandydaci skumulowali właśnie na ten dzień. No to było takie ostateczne rozstrzygnięcie, można powiedzieć, na tym etapie polityczne. No i wszyscy liderzy o tym mówili. Była bardzo silna polaryzacja między dwiema głównymi siłami. Pojawiła się też trzecia droga, która i Konfederacja, które w mniejszym stopniu oczywiście zyskały poparcie, ale ich target był taki, że szukali osób, które są zmęczone polaryzacją. W tych wyborach jest inaczej. To znaczy nie ma takiego długiego preludium. Jeśli patrzymy oczywiście tak z lotu ptaka, bo w różnych miastach może być różnie, ale tak patrząc z lotu ptaka nie było takiej długiej prekampanii. Raczej kandydaci się zorientowali w momencie ogłoszenia tych wyborów, formalizacji tego wszystkiego, że to jest ten moment, kiedy trzeba walczyć. No i w zasadzie od 2-3 tygodni dopiero trwa taka pełnowymiarowa kampania wyborcza, co zresztą też widzimy i w internecie, i na naszych ulicach.
A co przyciąga najwięcej uwagi w tej kampanii samorządowej?
To zależy od miasta oczywiście, czy od wspólnoty lokalnej. To są różne tematy, no ale to, co się przewija, to na pewno poprawa infrastruktury, to na pewno tematy zielone, na które po pandemii zaczęliśmy zwracać większą uwagę. To są też kwestie związane z lepszą jakością zarządzania miastami. W niektórych miastach to też wychodzi, że jakby nie są mieszkańcy zadowoleni do końca ze wszystkich ruchów i bardziej bacznie się zaczęli przyglądać podczas ostatniej kadencji, jak różne rzeczy są w mieście organizowane. No, chociażby te kwestie remontów w większości samorządów, tak tam środki unijne i różne czynniki się na to złożyły, że te kwestie remontów się bardzo przeciągnęły i w niektórych miastach, chociażby w Warszawie, gdzie teraz jesteśmy, no są takie remonty, które nie będą przed końcem kadencji zakończone. Zwykle samorządowcy starali się wszystko dowieść, to co obiecali w danej kadencji, pochwalić się, przeciąć wstęgę i tak dalej. No w tej kadencji wielu samorządach to się z różnych powodów nie udało, mimo że mieli pół roku więcej.
Ja mam takie poczucie, że nie ma jednego tematu tej kampanii samorządowej, że ona też ze względu na swoją naturę jest rozbita na tysiące różnych wyścigów lokalnych, ale też ogólnokrajowo, by tak rzec, nie ma jednej narracji, ani Prawa i Sprawiedliwości, ani rządzącej koalicji, że to wszystko się gdzieś na wielu płaszczyznach rozbija, co dla samej rządzącej koalicji może nie być dobrą wiadomością, bo ogólny temat wyborów 15 października, czy do trzeciej drogi, czy dla koalicji obywatelskiej był jasny, żeby odsunąć PiS od władzy. Teraz wydaje się, że jest dużo bardziej skomplikowana sytuacja.
Teraz jest próba powrotu do tego tematu i też liderzy Koalicji Obywatelskiej szczególnie mówią o tym, że trzeba zablokować PiS w samorządzie, ale wydaje mi się, że nie ma tej emocji. To znaczy po pierwsze tego PiSu nie widać, bo wielu kandydatów, szczególnie w dużych miastach, skryło się za lokalnymi komitetami, nie przyznają się do końca do tego, że są z PiSu. Z różnych przyczyn taktycznych, czasem ze względu na jakieś podziały wewnętrzne i tak dalej. Więc tego PiSu nie ma tego zagrożenia, które po tej stronie prodemokratycznej jest budowane. Z drugiej strony Koalicja Obywatelska starała się to gdzieś podgrzać, ale ponieważ tego zagrożenia nie widać, no i też z perspektywy dużych miast wiadomo, że rządzą tam raczej osoby związane z, właśnie z obecnym obozem rządzącym, no to ciężko tutaj...
Na przykład sondaż, który publikujemy dzisiaj w Rzeczpospolitej z Gdańska, gdzie Aleksandra Drulkiewicz ma 50,7%, a kandydat PiSu bodajże 14,5%. No trudno budować emocje, żeby zablokować PiS czy w sejmiku, bo w sejmiku wyniki są mniej więcej podobne, czy w Radzie Miasta, czy w wyborach na prezydenta miasta, gdy główny konkurent ma dwucyfrowy wynik i to taki dosyć niski.
Tak, i jest bardzo prawdopodobne, że w wielu dużych miastach w ogóle kandydaci PiS nie wejdą do drugiej tury, więc ta polaryzacja no, nie ma tutaj aż takiego znaczenia między dwiema głównymi siłami. Z drugiej strony w wyborach samorządowych dochodzą nam komitety lokalne i w niektórych miastach są takie komitety, którym udało się zbudować siłę. Niektóre z nich już rządzą, tak, i są związane z urzędującymi włodarzami. Czasem zyskują poparcie głównych partii, czasem nie. No ale są też politycy, którzy potraktowali to kampanię samorządową poważniej, no i potraktowali to trochę bardziej jako taki maraton, a nie sprint, i od wielu, wielu miesięcy się przygotowywali. I oni też mają teraz większe szanse w starciu właśnie z dużymi partiami i przy tej słabości PiSu są w stanie rywalizować w drugich turach nawet o pełną pulę.
We wspomnianym przeze mnie sondażu Lewica do sejmiku województwa pomorskiego ma 10,5%. Dwucyfrowy wynik, nieco lepszy niż w wyborach do Sejmu. A czy widzi pan, no i właśnie pytam o Lewicę, czy widzi pan emocje wokół tematu, które Lewica podnosi, czyli tematu aborcji, ogólnokrajowego tematu, który wprost z samorządami nie ma nic wspólnego, powiedzmy sobie szczerze.
Tak, na poziomie ogólnopolskim rzeczywiście taką główną emocją, która niedawno się pojawiła, był temat aborcji, no i on był w ramach koalicji rządzącej. Natomiast czy to będzie miało znaczenie dla takich decyzji samorządowych, kto będzie wójtem, burmistrzem, prezydentem? Tutaj wątpię, tak? Jeśli chodzi o wyniki sejmikowe, powiatowe i tak dalej, być może ten szyld partyjny ma większe znaczenie i tutaj ci kandydaci też w takich wyborach do sejmiku czy do rady powiatu, no, ciężej się wyróżnić w tej masie kampanii, w tej ilości różnych komunikatów, więc tutaj ten szyld ma większe znaczenie i to może mieć jakieś przełożenie na wyniki Lewicy właśnie na tym szczeblu. Jeśli chodzi o poszczególnych kandydatów, o zarządzanie miastami, miasteczkami, gminami, wydaje mi się, że to jest bez znaczenia dla decyzji wyborców.
Lewica chyba uznała, że nie ma innego wyjścia po tym, jak Donald Tusk ogłosił, że nie będzie koalicji sejmikowej z nią. Tak się przynajmniej wydaje. Zobaczymy, jak to będzie w praktyce wyglądało 7 kwietnia, ale brak tych jednoznacznych emocji, to tak jak mówiłem wcześniej, to chyba dla samej Koalicji Obywatelskiej na poziomie ogólnokrajowym niedobra wiadomość.
Tak, no to w sytuacji, kiedy jest wyłączone to główne paliwo kampanijne, które jesienią dało sukces, czyli antypis, rywalizacja z PiS-em, rywalizacja dobra ze złem, jakkolwiek sobie to układali politycy.
Nawet chodzili w takich białych koszulach, jak rycerze Jedi trochę.
Tak, tak.
Z serduszkami przypiętymi i tak dalej.
Teraz tej emocji antypisu brakuje, dlatego też rywalizacja w wielu miastach będzie bardziej otwarta, w tym sensie, że na tych sprawach lokalnych i na takiej dyskusji programowej o sprawach danego miasta będzie można też budować swoje poparcie. Na przykład bardzo ciekawy wyścig jest w Krakowie, gdzie urzędujący prezydent już nie kandyduje i tam są kandydaci lokalni, którzy rywalizują jak równy z równym, nawet jeden z nich prowadzi, tak, w wyścigu z komitetami właśnie partyjnymi.
Tam jest inna emocja, bo taka emocja właśnie antypartyjna, czy w kontrze do partii, Łukasz Gibała o tym mówi, że kandydat na prezydenta Krakowa nie może być przywieziony w teczce z partii, ale to jest chyba wyjątek, jeśli chodzi o takie emocje, bo tam jest układ sił dosyć szczególny, tak jak pan powiedział, Jacek Machlowski nie kandyduje.
Tak, ale jeśli popatrzymy w ogóle na cały przekrój Krakowa, gdzie my też prowadziliśmy badania i jakby śledzimy tam sytuację, no to jest nie tylko Łukasz Gibała, ale też jest kandydat niezależny Stanisław Mazur, jest kandydat, czy kandydaci, bo to chyba nie jest do końca jasne, dalej związani z obozem Jacka Majchrowskiego, no to jest ponad 50% wyborców, którzy mają zagospodarowane te lokalne emocje, a nie te partyjne, więc to jest przykład takiego miasta, gdzie partie nie mają dużo do powiedzenia i oczywiście będą rywalizować, być może do drugiej tury wejdzie kandydat PiSu albo Platformy, ale to pokazuje, że można rywalizować w tych wyborach z komitetami ogólnopolskimi.
A co do Warszawy na przykład, to ma pan poczucie, że ta kampania w Warszawie rzeczywiście ogniskuje uwagę mediów i opinii publicznej, tak jak ta w 2018 roku, bo na pierwszy rzut oka zupełnie jest inaczej niż było 6 lat temu.
Tak, jest inaczej, bo po pierwsze jakby Rafał Trzaskowski nie jest już pretendentem, ma za sobą ponad 5 lat rządów, tak? I można się do tego jakoś odnosić. Po drugie, konkurencja wydaje się nie wystawiła zbyt mocnych kontrkandydatów, tak? Kandydat PiSu w ogóle nie jest z Warszawy, uczy się dopiero tego miasta i zalicza różne wpadki, nawet przy jakimś tam rozbudowanym marketingu i tak dalej. Wydaje się, że nawet nie będzie w stanie osiągnąć pułapu swojej partii w tych wyborach. Jeśli chodzi o kandydatkę lewicy, no może to jest ciekawy wybór, ale też nie wydaje mi się, żeby te poglądy na samorząd, na jakość życia w mieście, na nie wiem, ruch samochodowy, na sposób inwestowania środków publicznych, żeby to były poglądy mainstreamowe. Tak? To będzie wyraziste, to będzie jakiś tam punkt ataku na obecnie urzędującego prezydenta, ale nie wydaje mi się, żeby to były poglądy, które są w stanie wprowadzić kandydatkę lewicy chociażby do drugiej tury. Inne ugrupowania czy nie wystawiły, czy mają kandydatów, którzy się nie liczą, więc wydaje się, że tutaj sprawy w Warszawie są rozstrzygnięte. To bardziej chodzi o wynik Rafała Trzaskowskiego też w kontekście jego potencjalnych planów dalej.
Co do tych wyników, to też jest pytanie o metody, bo politycy, polityczki mają swoje oczywiście sztaby, zaplecza, metody dotarcia do odbiorców. Czy widzi pan jakąś ewolucję tych metod w porównaniu z 2023 roku? Wtedy na innej antenie, ale rozmawialiśmy o tym, że dominuje jako sposób dotarcia taki krótki film wideo z napisami. Teraz wydaje się, że to się utrzymuje.
Tak, tych filmów krótkich, wideo, rolek widzimy coraz więcej. Też biorąc pod uwagę specyfikę wyborów samorządowych, no czasem te wideo nie są robione do końca profesjonalnie i jest trochę pytanie, czy one służą niektórym kandydatom, czy bardziej ich ośmieszają, ale generalnie widać, że wszyscy politycy weszli w ten trend, teraz też jakby montaż i budowa tego typu treści jest łatwiejsza, można to za pomocą sztucznej inteligencji też w łatwy sposób sobie wygenerować, więc jest to bardziej dostępne. No i politycy bardzo chętnie w to weszli. No i to, co się zmieniło, to też to, że politycy samorządowi zaczęli się komunikować na różnych platformach. W 2018 roku to była totalna dominacja Facebooka. Na Facebooku można było znaleźć no niemal wszystkich. Jakby to była taka dominująca platforma, hegemon. Teraz nadal Facebook ma dużo użytkowników w Polsce, to jest też pozycja numer 1, 25 milionów, ale jednak spada czas zaangażowania użytkowników, spada czas spędzany na tej platformie. No i młodsi użytkownicy kierują się na TikToka, na Instagrama i tam też, żeby łowić potencjalnie młodszych wyborców, czy takich wyborców wchodzących w dorosłe życie, no to trzeba być obecnym. To jest jakby pewna trudność. Wcześniej to było na jednej platformie, teraz trzeba się na kilku kanałach skutecznie komunikować, żeby być w stanie dotrzeć do wszystkich.
Czyli taka fragmentaryzacja.
Tak, tak.
A na przykład TikTok, bo dużo rozmawialiśmy w 2023 roku o TikToku, o tym jak zyskuje na znaczeniu jako platforma komunikacji internetowej. Minęło pół roku, coś się tu zmienia? Ma pan jakieś nowe obserwacje?
Znaczy jest na pewno więcej treści, tak? Na TikToku jest więcej treści politycznych, też dlatego, że te wybory samorządowe są szerokie, jest dużo kandydatów, więc ta konkurencja jest na pewno większa. Natomiast TikTok na pewno jest platformą, przez którą można dotrzeć do ludzi młodych, można dotrzeć też do ludzi w wieku produkcyjnym. No i też niedawno wyszły takie badania z 2023 roku ze Stanów Zjednoczonych, co prawda, ale to są trendy, które gdzieś tam w Polsce też się kopiują i powielają w kolejnych miesiącach, które pokazują, że jeśli chodzi o TikToka, to udział użytkowników, którzy traktują go jako pierwsze źródło informacji, znowu wzrósł i to jest już 41% użytkowników TikToka traktuje go jako główne źródło informacji. Wcześniej to było 30 parę procent. Więc wśród wszystkich platform to jest taka platforma, gdzie te informacje wchodzą taką szeroką ławą i to, co politycy mogą tam zakomunikować, no też myślę, że się wpisuje w ten trend, więc warto tam na pewno być.
To jest też, to też ma taką konsekwencję, że te inne platformy się do TikToka upodobniają przez to, że on zyskuje na znaczeniu, więc nawet jeśli ktoś nie ma TikToka, to i tak widzi u siebie w social mediach jego efekty jego rosnącej popularności po prostu.
Tak, oczywiście, jeśli się popatrzy na, chociażby na wspomnianego Facebooka, który w poprzedniej kampanii samorządowej był podstawą, no to treści wideo wtedy było relatywnie niewiele. Oczywiście można było zrobić live'a, niektórzy kręcili jakieś spoty, promowali je i tak dalej. No teraz te treści wideo dominują, bo też użytkownicy, twórcy po tej stronie politycznej nauczyli się, że to są treści, które pomagają im zdobyć lepsze zasięgi. No i też na Facebooku mogą dotrzeć precyzyjnie do swoich wyborców, bo nawet jeśli ten Facebook już nie działa tak dobrze jak kiedyś, no to reklamami można dotrzeć bardzo precyzyjnie i nie trzeba dużo pieniędzy wydawać, których w kampanii samorządowej nie ma, żeby precyzyjnie na swój okręg wyborczy, na swoją dzielnicę, na swoje miasto, gminę stargetować treści, które przygotowaliśmy.
Na koniec jeszcze pytanie o kandydatów czy kandydatki, którzy próbują się wyróżnić za wszelką cenę, bo mają specyficzne nazwisko albo coś innego też gra w ich kampanii, tak, że próbują się za wszelką cenę wyróżnić. Ja mam takie poczucie, że to nigdy nie jest dobry pomysł. Albo prawie nigdy.
Tak, no obserwujemy w ostatnich dniach czy tygodniach zalew takich memicznych reklam politycznych, zdjęć czy plakatów, czy memów z internetu właśnie z kandydatami. No często ci kandydaci w wyborach samorządowych nie mają takiego profesjonalnego zaplecza jak politycy partyjni. No i te pomysły marketingowe są, znaczy nie mają dużo wspólnego z marketingiem. I trochę jest taka sytuacja, że taka domorosła kreatywność przekłada się na to, że finalnie gdzieś tam ich przekaz krąży w internecie bardziej jako mem, a nie jako materiał wyborczy, no a dla polityka to nigdy nie jest korzystne, tak? Oczywiście czasem warto zrobić wokół siebie szum, czasem warto się wyróżnić, no ale nie za wszelką cenę. Jeśli tą ceną jest śmieszność, to uważam, że to nie jest droga, żeby wygrać wybory.
Zwłaszcza, że jeśli taki polityk lub polityczka trafiają na jeden z popularnych serwisów internetowych, instagramowych na przykład, no to się nijak ma do ich zasięgu, do ich poparcia w swojej gminie czy powiecie.
Tak, no był przykład, jeden z pierwszych chyba w Tarnobrzegu, taki kandydat na ważny urząd w tym mieście, zaczął nagrywać właśnie filmiki, gdzie z pamięci próbował deklamować różne rzeczy, no i widać było, że ma bardzo duże problemy z przypomnieniem sobie, co jest. To było trochę tak, jakby był wyjęty ze szkolnej akademii. No i oczywiście trafił na te najbardziej znane profile satyryczne, okołopolityczne. Miał ogromny zasięg na tej rolce, natomiast pytanie, czy jakby lokalnie, po pierwsze, czy są odbiorcy tego komunikatu na tych portalach, a po drugie, czy jakby dalsza kampania w jego przypadku ma sens, kiedy no zaczął od takiej wpadki i trochę śmieszności na cały kraj.
Analizowanie polityki i trendów w polityce samorządowej, ogólnokrajowej na pewno sens ma. Będziemy do tych wszystkich tematów wracać już po wyborach, po 7, a w niektórych miastach, w niektórych okręgach po 21 kwietnia. Teraz bardzo już dziękuję za rozmowę Państwa i moim gościem. Dzisiaj był Mateusz Sabat, szef firmy Big Data for Leaders. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.